Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Domańska i serdecznie Państwa witam na kolejnym buktargowym spotkaniu. To ostatni dzień naszych wirtualnych targów książki. Tym bardziej się cieszę, że przed nami fantastyczny gość. Fryderyk Karzełek, trener i mentor biznesu, ekspert w dziedzinie finansów, twórca klubu 555, w którym tysiące ludzi przez zmianę swoich nawyków zmieniło już swoje życie, a przede wszystkim autor książki, wokół której dziś będziemy rozmawiać, Problemy są dobre, wydawnictwo Pascal. Dzień dobry Panie Fryderyku.
Dzień dobry Pani Kasiu, dzień dobry wszystkim słuchaczom i widzom.
Zacznę może od tytułu. Problemy są dobre. I powiem tak, świetny tytuł, ale kontrowersyjny. I jak mielibyśmy w to uwierzyć? I gdyby Pan mógł wytłumaczyć się z tego tytułu, jak to problemy są dobre? Przecież chcemy ich uniknąć.
Ja może zacznę od takiej krótkiego wstępu, ponieważ Pani mnie przedstawiła jako trener i mentor biznesu. Ja tak naprawdę jestem od 30 lat przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, który wszystkie doświadczenia, te, które zresztą opisuję w książce Problemy są dobre, doświadczenia, wnioski pewnego rodzaju, nauki, lekcje, to wszystko jest rezultatem nie tylko liczby przeczytanych książek, ale to jest tak naprawdę efekt moich doświadczeń. I stąd właśnie wziął się tytuł, ponieważ ja kiedyś wiele, wiele lat temu popadłem w poważne tarapaty jako przedsiębiorca. To było jeszcze za granicą. I pamiętam dokładnie, jak te problemy wtedy przeżywałem, a jak patrzę na te problemy właśnie sprzed 25 lat, jak patrzę na nie dzisiaj. I patrząc na to z tej perspektywy, uważam, że to było najlepsze, co mogło mi się w życiu przytrafić, to były właśnie tamte problemy. Natomiast ja prosiłbym Pani Kasiu, żeby Pani bardziej mnie teraz nakierowała pytaniami, w jakim kierunku mam pójść, bo ja się boję, że jak ja się rozgadam, to my bardzo szybko ten czas wykorzystamy, więc gdyby Pani zechciała mnie teraz naprowadzić pytaniem, to będę wdzięczny, bo mam jakby parę rzeczy do opowiedzenia, ale nie wiem teraz, od czego zacząć.
Chciałabym zacząć od kryzysu. Bo kryzys w Pana książce pojawia się dosyć często i to jest ten problem właściwie najważniejszy, który dopada każdego z nas, prędzej czy później. Jest jedno takie budujące zdanie, a jednocześnie zdanie, które jest wyzwaniem moim zdaniem w tej książce, żeby zaakceptować fakt, że ten kryzys właśnie prędzej czy później się pojawi. Zatem jak sobie z tym radzić, jak się przygotować na ten kryzys albo jak jemu zapobiec?
Dobrze, zacznijmy od tego, że kryzys może mieć dwojaki charakter. Kryzys może być spowodowany czynnikami zewnętrznymi, na przykład teraz jak pandemia, i kryzys może być spowodowany czynnikami wewnętrznymi, osobistymi. Może też oczywiście być to mieszanka obydwu, najczęściej tak jest, bo takim moim motto i takim moim jakby takim nawoływaniem w tej książce jest to, żeby się przygotować, że ten kryzys jednak prędzej czy później nastąpi. I stąd się wzięło właśnie to, że po pierwsze powiedziałem, że problemy są dobre, bo one nas w jakimś stopniu uczą, są dla nas lekcjami, a z drugiej strony właśnie przez cały czas w książce przewija się teza, że ten kryzys prędzej czy później raczej nas jakiś dopadnie. I teraz pomińmy sobie przez chwileczkę kryzys zewnętrzny, w którym jesteśmy teraz z racji pandemii. Ja może opowiem o tym, co się dzieje i dlaczego my wpadamy jako ludzie w kryzysy. Ja opracowałem wiele lat temu tak zwany heksagon szczęścia. W heksagonie szczęścia jest 6 dziedzin, 6 obszarów, a to praca, finanse, zdrowie, relacje z ludźmi, czas dla siebie, czyli pasje nasze życiowe i rozwój osobisty. I niestety na tym początkowym etapie życia, kiedy człowiek jest jeszcze zupełnie młody, do 25 roku życia, nas uczy się teorii, natomiast ja nie przypominam sobie, żeby na jakimkolwiek etapie edukacji, tej takiej ogólnej, państwowej, ktoś nas uczył, jak się przygotować na kryzysy, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, czy też na przykład uczył tego, jak mieć życie w balansie. Ponieważ to właśnie brak balansu w życiu prowadzi najczęściej do kryzysu. Ja się posłużę prostym przykładem, mianowicie my zazwyczaj na początku naszego życia mówimy, dobra, teraz się rozwijam, do 25 roku życia zamykam ten proces edukacji. Wiele osób w tym momencie mówi, nigdy więcej się nie muszę uczyć. Później koncentrujemy się na karierze. Parę lat, nagle później zaczynamy dokładać do tego relacje, czyli pojawi się rodzina, dzieci i tak dalej. I my zapominamy bardzo często o trzech ważnych dziedzinach naszego życia. Które zresztą to zapominanie, to takie, jakby to nazwać, nieuczestniczenie w tym, że to występuje, czyli niezainteresowanie się takimi obszarami jak zdrowie, bo nas się też nie uczy na żadnym etapie życia, jak o zdrowie naprawdę zadbać, rozwój osobisty i finanse, i to się niestety po latach zazwyczaj kończy którymś z kryzysów. Finansowy, zdrowotny, mentalny, intelektualny, kryzys egzystencjonalny. Również pojawiają się bardzo często sytuacje tak zwanego wypalenia zawodowego, kiedy my pracujemy przez wiele lat i nagle nie odczuwamy satysfakcji z tego, bo na przykład satysfakcja finansowa jest gdzieś daleka od tego, co chcielibyśmy, żeby była. I to jest najczęściej przyczyną tego, że my przez wiele, wiele lat zaniedbujemy te obszary, 3-4 obszary z heksagonu szczęścia, koncentrują się w danym momencie życia, na przykład na rodzinie, i mówimy wtedy, teraz dla mnie rodzina jest najważniejsza. Co skutkuje tym, że w pewnym momencie powiemy, teraz zdrowie jest dla mnie najważniejsze, bo nagle się pojawiła choroba. Gdybyśmy o tym myśleli wcześniej, prawdopodobnie ten kryzys by się nie pojawił.
No to będę polemizować. Co do teorii heksagonu szczęścia, bardzo ona mi się podoba. Natomiast mam taką wątpliwość, czy aby na pewno słuszne jest założenie, a takie przybija w Pana książce, że każdy z tych obszarów jest tak samo ważny. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby zdrowie było, miało tę samą wagę, co rozwój osobisty. A druga rzecz, życie i jego etapy są tak ułożone, że na pewnym etapie życia pewne rzeczy stają się dla nas ważniejsze. W sytuacji, gdzie kobieta zachodzi w ciążę, wiadomo, że rodzina będzie dla niej ważniejsza niż praca, bo musi się poświęcić dziecku. I jest to pewien określony oczywiście czas. Natomiast chciałbym tak, żeby Pan trochę wytłumaczył, jeśli będzie Pan bronił tej tezy, że te obszary są tak samo ważne, bo tu mam jakiś zgrzyt, coś mi nie pasuje.
My niestety jesteśmy tak wychowani, mamy różnego rodzaju stereotypy, żyjemy w określonym społeczeństwie, w określonym otoczeniu, w grupie ludzi i my zazwyczaj przejmujemy wartości naszego otoczenia lub też tak zwane wartości, które mamy jako społeczeństwo. I u nas się mówi bardzo często, no rodzina jest najważniejsza. A co się mówi oprócz tego? Pieniądze w życiu to nie wszystko. Pieniądze w szczęścia nie dają i pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Ja często spotykam się z tym, zatem przyjrzyjmy się statystykom, 70% rozwodów swoje przyczyny ma w problemach finansowych. Kiedyś pojawiają kłopoty, kiedy pojawiają się zobowiązania, które trzeba spłacać. I w tym momencie problem zaczyna się, kiedy my, bo ja się tutaj z panią Kasią zgodzę, że jeżeli mama, kobieta rodzi dziecko, to przez kilka miesięcy ono jest w centrum zainteresowania. Natomiast co tak naprawdę szkodzi, co stoi na przeszkodzie, żeby w tym czasie jednak mimo wszystko przeznaczyć 30 do 60 minut codziennie, kiedy dziecko być może śpi, żeby przeczytać dobrą książkę, żeby pomyśleć, żeby coś zaplanować dobrze. Co stoi na przeszkodzie, żeby mimo wszystko planować ciągle myśleć o swojej karierze, jaka ona będzie. My niestety, to właśnie jest zgubne, że my się koncentrujemy w danym momencie na jednym albo na dwóch obszarach. zapominając o pozostałych, i to trwa czasami miesiącami i latami. I wtedy zaniedbane obszary lubią się zemścić. Bo teraz jeszcze jedną rzecz powiem. Siłą rzeczy, i to pani ma rację, zdrowie powinno być dla nas ważne, zgadza się?
Tak.
Powinno być. Pytanie moje jest, a jest?
No nie jest.
Moim zdaniem jest tylko bardzo nieliczna grupa ludzi, którzy tą wartością zdrowie żyją, bo tak naprawdę mają buzię pełną frazesów, jakie to zdrowie jest dla nich ważne, ale cieszą się nim, kiedy je mają. To znaczy, kiedy je mają, to nie robią nic w kierunku poprawy zdrowia. Tylko mówią, dla mnie zdrowie jest ważne i fajnie, że je mam. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli my nie dbamy o nasze zdrowie. Niedawno rozmawiałem, prowadziłem wywiad z lekarzem, który mi to potwierdził, że nasze organy wewnętrzne czasami mogą być zniszczone w 10%, a ciągle nie dają żadnych objawów chorobowych. Dopiero kiedy się objawy pojawiają, to jest już naprawdę źle. Natomiast nas się nie uczy na żadnym etapie edukacji, że my mamy od początku naszego życia, bo teraz postawmy drugą tezę. Co by się działo w naszym życiu, gdybyśmy na każdym etapie naszego życia dbali o wszystkie te 6 obszarów? Czy mogłoby tak być, że kryzys by się nie pojawił, albo nawet jeżeli by nas dotknął, to w bardzo niewielkim stopniu? Bo gdybyśmy od samego początku myśleli kategorią zaplanowania swojej kariery i wiedziałbym, że na przykład moja praca...
Panie Fryderyku, coś nam przerwało nasze spotkanie. Halo, halo, jesteśmy? Mam nadzieję, że uda nam się odzyskać kontakt z panem Fryderykiem, bo ja mogę tylko państwu przeczytać fragment książki, o którym zresztą, o którym chciałabym porozmawiać. No dobrze, zapamiętajmy, w czasie dla siebie robimy coś z myślą o odczuwaniu radości, satysfakcji, kiedy chcemy zadbać o poczucie własnej wartości. Musimy podjąć konkretne kroki, żeby w czasie, który mamy do dyspozycji, robić naprawdę ważne rzeczy.
Wydarzyło się coś nieprawdopodobnego, mianowicie zniknęła, wyłączono tutaj prąd na osiedlu.
Kryzys!
Inaczej mnie troszeczkę widać teraz i inaczej mnie będzie słychać.
Panie Fryderyku, ale... no właśnie mieliśmy kryzys.
Właśnie mieliśmy chwilę kryzysu, ale szybko ogarnęliśmy, przełączyłem się na telefon i wszystko działa. Tylko jestem ciemniejszy.
Nie szkodzi, a ja przeczytałam mały fragment z pana książki.
Okej, energia znowu jak widać jest.
Tak, a poza tym byłam przygotowana, więc myślę, że to jest jeden z tych elementów, którego pan uczy na swoich kursach i właśnie mówi w książce, że należy być przygotowanym. Natomiast chciałam też dopytać właśnie o to nieprzygotowanie, bo nikt nie przygotował nas na taki kryzys, jakiego właściwie wielu z nas doświadcza, czyli kryzys covidowy czy po-covidowy. I podtytuł pana książki brzmi: jak odzyskać siłę w trudnych czasach? No te trudne czasy właśnie są, więc to pytanie, jak odzyskać, od czego zacząć, bo od czegoś musimy zacząć.
Ja może w tym miejscu opowiem taki kawałek mojej historii. Jest rok 1996, siedzę w zimny, chłodny, sierpniowy dzień w moim domu, z którego wiem, że się będę musiał wyprowadzić w Niemczech i wiem, że mam 1 000 000 marek długu. Mam 36 lat. Wiem, że mam 1 000 000 marek do spłacenia. Tracę firmę, tracę dom, samochody, tracę szacunek, godność, właściwie można powiedzieć wszystko. Siedzę i w zasadzie można powiedzieć, zalewam się łzami. Zawiozłem, pamiętam, żonę na wakacje do Polski z dziećmi i siedziałem sam w tym domu, z którego wkrótce miałem się wyprowadzić. Jak wyjść z tego? Moim zdaniem sposobów na wychodzenie, pewnie jak to zwykle bywa w życiu, jest sporo.
Mała przerwa. Proszę Państwa, mamy problemy techniczne i rzeczywiście temat kryzysu, jak widzicie, dopadł i nas. Więc cóż pozostaje? Pozostaje mi po raz kolejny przeczytać fragment książki i mieć nadzieję, że pan Fryderyk do nas wróci. Czasu nie można odzyskać, ale można go właściwie zainwestować. Bardzo często kompetencje, które zdobywasz w czasie dla siebie, mogą cię uratować w sytuacjach kryzysowych, bo nagle może się okazać, że potrafisz robić coś, czego nikt inny w danym momencie zrobić nie potrafi. Zazwyczaj pomiędzy jednym i drugim kryzysem pozostajemy w uśpieniu. Zaczynamy wówczas robić tylko te rzeczy.
No to jest już po prostu, to jest po prostu niesamowite. Doświadcza nas kryzys za kryzysem. Ja może wobec tego dopowiem tę historię i to może zabrzmi absurdalnie teraz, ale żeby wyjść z kryzysu, trzeba zadać sobie kilka prostych pytań. Żeby z kryzysu wyjść, żeby się okazało może po miesiącach albo po latach, że ten kryzys był po prostu potrzebny, że to jest tylko lekcja. Bo ja uważam, że nie ma takiego kryzysu, z powodu którego człowiek by musiał odbierać sobie życie, czy też w ogóle załamywać się już na zawsze. W dzisiejszych czasach żyjemy w takich czasach, że właściwie z każdego kryzysu można wyjść. Najgłębszych długów można wyjść, wszystko da się zrobić. I trzeba zadać sobie tylko właściwe pytania. Pierwsze z tych pytań brzmi, i ono jest właśnie to absurdalne, ja sobie to pytanie wtedy zadałem. Co dobrego niesie ze sobą ta sytuacja? I ja sobie odpowiedziałem. Muszę i podjąłem decyzję o powrocie do Polski. To była najlepsza z moich decyzji, jakie mogłem zrobić w ogóle. Byłem jeszcze 2 lata w Niemczech, część długów pospłacałem, zamknąłem wszystkie sprawy i wróciłem do kraju. To była najlepsza z decyzji, ale trzeba było znaleźć odpowiedź na to pytanie. Co jest dobrego w tym? Po drugie, zadać sobie pytanie, co w moim życiu było jeszcze niedoskonałe, że ta historia mogła w ogóle się wydarzyć. Ja znalazłem szereg odpowiedzi na to, co było nie okej w moim życiu, że ta historia się mogła wydarzyć. I w tym momencie musimy powiedzieć sobie, dobra, jeżeli mam ponownie zacząć w tej samej branży albo w tej samej dziedzinie, albo ten sam kierunek przyjąć, to ja już muszę wyciągnąć wnioski z tego kryzysu. I to też zrobiłem. Następnie zadać sobie pytanie, w jaki sposób mogę teraz te lekcje wykorzystać do tego, żeby stać się lepszym człowiekiem. Jeżeli znajdziemy odpowiedzi na te pytania i je sobie zapiszemy, to wtedy okazuje się nagle, być może po jakimś czasie dopiero, ale okazuje się, że ta sytuacja była niezwykle potrzebna. Ja przeszedłem w życiu kilka kryzysów. To nie był jedyny kryzys, przez który przeszedłem, tylko tamte były, uwaga, już co jest ciekawe, każdy z nich był łagodniejszy. Ten pierwszy był najbardziej dramatyczny, a każdy z nich był już łagodniejszy, poprawiałem kolejne rzeczy, wyciągałem kolejne wnioski i dzisiaj mogę powiedzieć, moje życie jest w balansie. Pandemia paradoksalnie spowodowała u mnie zdecydowanie lepsze wyniki i lepszą sytuację, ponieważ byłem na te okoliczności przygotowany.
A czy miał pan jakieś, przepraszam za słowo, wspomagacze, ale w znaczeniu takim narzędziowym chyba, tak bym nazwała, które pozwoliły panu po pierwsze konstruktywnie spojrzeć na ten kryzys, zrobić plan i zacząć działać, a nie użalać się nad sobą. Mam na myśli jakieś sposoby typu, nie wiem, medytacja, spacer, muzyka, książki, no coś, co uruchomiło ten proces.
Powiem pani coś, co być może zaskoczy i panią, i słuchaczy, ale tym elementem, który pozwolił mi się z tego wyciągnąć i wejść na wyżyny, był rozwój osobisty. W momencie, kiedy upadłem, zacząłem odwiedzać szkolenia wybitnych szkoleniowców niemieckich. Udało mi się jakoś te pieniądze zgromadzić, żeby je wykupić. I to, ja pamiętam dokładnie szkolenie, które odbyło się w roku 1997 z takim holenderskim trenerem, NLP-owcem, zresztą uczniem Tony Robbinsa, który się nazywa Emile Ratelband. Emile Ratelband słynie w całej Holandii, zna go każde dziecko, on jest ode mnie trochę starszy o kilka lat. I pamiętam, kiedy pojechałem na to szkolenie zdruzgotany po upadku, ja chciałem, żeby u niego brać lekcję. A on mi powiedział, absolutnie nie, Fryderyk, jesteś na takim etapie, że musisz sam podjąć całą odpowiedzialność w szkolonej sytuacji, to muszę po prostu zaakceptować to, że to już jest i zacząć robić nowe rzeczy, które chcę robić. To było niesamowite. Ja wtedy zrozumiałem, jak ważny jest w naszym życiu rozwój osobisty, tylko że my bardzo często rozwój osobisty postrzegamy przez pryzmat zdobywania wiedzy. A rozwój osobisty nie polega tylko na zdobywaniu wiedzy i chodzeniu na szkolenia, bo to są tak zwani narkomani seminaryjni. Rozwój osobisty polega na tym, że ja zdobywam doświadczenia i wspieram się w tym szkoleniami. Przykładowo zarządzam swoimi szkoleniami, zarządzam swoją wiedzą, być może korzystam z doradcy rozwoju osobistego, być może biorę konkretne tematy w danym momencie, bo wiem, że pracuję zgodnie z planem i to nie jest przypadek, że ja kupuję jakieś przypadkowe szkolenia, bo akurat jest jakiś webinar i ja go mogę to szkolenie dostać taniej. Nie. W każdym z tych sześciu obszarów, Pani Kasiu, trzeba z tych sześciu obszarów heksagonu musimy zrobić plan. Jeżeli nie mam planu zdrowia, to mam plan choroby, nieświadomy. Jeżeli nie mam planu finansowego, mam nieświadomy plan ubóstwa. Jeżeli nie zrobię planu kariery w obszarze praca, to mam prawdopodobnie plan wypalenia albo bezrobocia. Jeżeli ja nie zrobię plan rozwoju osobistego, to mam plan głupoty, nieświadomy. Jeżeli ja nie zrobię sobie planu, jak ja chcę spełniać moje marzenia, prowadzić moją bucket list, planować to, co ja w życiu jeszcze chcę przeżyć, zobaczyć, kim chcę w ogóle być, to ja tak naprawdę planuję frustrację, M jak miłość i Netflix, który będzie głównym elementem mojej rozrywki. Nie żebym miał coś przeciwko Netflixowi, tylko że jeżeli to jest tylko Netflix, który mnie cieszy, plus gra komputerowa, no to nie jest fajne.
To na zakończenie, Panie Fryderyku, pozostały nam tylko 2 minuty. Proszę potwierdzić, że na to nigdy nie jest za późno.
Pani redaktor, Pani Kasiu, ja mam w klubie 5-5-5 osoby grubo po 60-70, którzy dają mi feedback, że od momentu, kiedy zaczęli wprowadzać zmiany w swoim życiu, to się wszystko zmieniło na lepsze. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wszystko od samego początku. Podjąć decyzję, bo wszystko powstaje 3 razy. Najpierw jest decyzja, potem jest plan i wreszcie jest działanie. Jakie znaczenie ma tu wiek, w jakim jesteśmy? Kompletnie nie ma. Mogę zacząć w każdym momencie bez względu na to, jakie problemy mam za sobą. Mogę zacząć wszystko od początku. I tego wszystkim z całego serca życzę, żeby się nie poddawać, nie załamywać, poszukać może takiego miejsca jak Klub 555, codziennie od 5.55 przez najbliższe 17 lat jeszcze będzie transmitowany na moim fanpage'u, dołączyć i zacząć robić te rzeczy po prostu i wyjść można z każdego kryzysu.
Zapraszamy zatem do klubu na Facebooka. Można się też z panem Fryderykiem spotkać w pięknej oranżerii. No i oczywiście zapraszamy do lektury książki Problemy są dobre. Mieliśmy dzisiaj małą dawkę kryzysu, ale wybrnęliśmy, jak widać można. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za moc pozytywnej energii i mnóstwo dobrych wskazówek. Wszystkiego dobrego, życzę powodzenia kolejnym kursantom i klubowiczom.
Mieliśmy, Pani Kasiu, mieliśmy do czynienia z kryzysem zewnętrznym,
tak,
który się pojawił niezawiniony przez nas, po prostu wyłączyli nam energię i po prostu nas wyłączyło, ale jak widać, jak jesteśmy przygotowani, to znaczy był telefon, do którego się mogłem przełączyć, daliśmy radę i udało się. Dziękuję z całego serca.
Wspaniale, dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.